pomysłowy. Włodzimierz.
Właściwie nie wiem, z którego miejsca należy zacząć to tu. Zwiedzanie.
Bo tak, bo zawsze ja zaczynam, z prawej
strony, dlatego że tu są powiększalniki?
Nie dlatego, dlatego że są najbliżej i że są z prawej strony.
A w ten sposób, tak? Bo wchodzimy w ten świat powiększalników, korektorów. Kto pamięta, co to jest? Koreks? Nie, koreks.
Przepraszam,
no to
widzisz? Będą później. No tak, musimy tutaj opowiedzieć o czymś, czego ludzie słuchając radia nie widzą. Ale powinni sobie to wyobrazić, prawda? W jakikolwiek sposób.
Ba, że nie widzą to raz, ale ten świat już właściwie nie istnieje.
To prawda, aczkolwiek tak, na tak zwanym rynku wtórnym, przynajmniej to, co tu widzimy przed sobą, można cały czas kupić i są to rzeczy, które doskonale i dzisiaj będą spełniały swoje zadanie.
Z takim pytaniem, czy ktoś jeszcze robi zdjęcia w ciemni? Znasz takich jegomości?
No to chociażby masz takiego jegomościa przed sobą.
Naprawdę?
Cały czas działam w ciemni. Mam taką fajną piwnicę, którą sobie adoptowałem. Mam tam dwa powiększalniki. Jest to wielka przyjemność przy muzyce na kilka godzin się zamknąć i przy czerwonym, ciemnym świetle obrabiać. Tak
ale
jak
po
kiedyś.
Co? I dlaczego?
Wiesz co?
Jest to rodzaj medytacji na pewno.
Dla mnie to jest troszeczkę też detoks, bo ja na co dzień, jak wiesz, od 20 paru lat jestem fotoreporterem. Tutaj się technologia bardzo zmieniła przez ten czas. W tej chwili fotografuję aparatem cyfrowym. To jest zupełnie inna technologia, zupełnie inna magia, zupełnie inna interakcja. I dla mnie taki powrót do tego, co było kiedyś, ale mówię tu o fazie fotografowania też, czyli spotkania z człowiekiem, rozmowy, tego takiego, takiej chwili właśnie magii, kiedy on czeka na to wyzwolenie migawki. A czeka chwilę, bo trzeba wszystko ustawić.
Ty przede wszystkim jesteś fotoreporterem, to właściwie to ty czekasz na tę chwilę odpowiednio i moment.
Tak, ale ja mówię o takiej sytuacji, która mi szczególną frajdę sprawia. Mówię o tym moim detoksie, kiedy mogę się cofnąć, kiedy mogę wziąć stary aparat, założyć rolkę negatywu, małego bądź większego, tych aparatów mam całkiem sporo i wtedy jakby cofam się do tych lat 50., 60., do tej technologii, do tej interakcji, do tej magii. Trochę to jest teraz tak, że to jest taka fotografia syntetyczna, trochę dla mnie za szybko. Ja muszę tak to realizować, bo pracuję akurat w portalu internetowym, który wymaga bardzo szybkiej akcji ode mnie, szybkiej wysyłki, przygotowania zdjęć. Mi to trochę nie pasuje.
Bo ty właściwie zdjęcia wysyłasz z miejsca wydarzeń, prawda?
Niemalże z samochodu natychmiast albo przez telefon, jak trzeba. Więc to się jakby odbywa zupełnie inaczej. Zresztą w ogóle ten szacunek do zdjęcia w tej chwili jakby zmalał, no bo każdy. Nie każdy jest fotografem, ale każdy może sfotografować.
No, powiem ci coś więcej jeszcze, że każdemu, nawet takiemu nieudacznikowi jak ja, bo ja rzeczywiście nie mam oka, nie mam talentu, to od czasu do czasu wyjdzie coś takiego, wiecie, że jestem zachwycony.
Czyli zrobisz kilka tysięcy albo kilkaset, jest ta klatka, jest to naciśnięcie sztuki, tak? I bardzo dobrze, okay. I bardzo dobrze, rozwijasz się.
Co tam w tej ciemni robisz? Jakie to są zdjęcia?
Wiesz co, to są zdjęcia, ja głównie...
Panie fotoreporterze,
jeżeli chodzi o ciemnię, to są zdjęcia, które mi sprawiają szczególną przyjemność, czyli spotkanie z człowiekiem. Najczęściej są to moi przyjaciele. Niedawno wyjechałem do Szczecina z moim bardzo dla mnie ważnym człowiekiem, Sławkiem Fiebigiem, który jeszcze w latach 80. uczył mnie fotografii w kółku fotograficznym w Domu Kultury Kolejarza. W tej chwili Sławek jest członkiem SPAF-u. W Europejskim Centrum Solidarności jest potężna kolekcja jego zdjęć.
Ja też w Ostródzie należałem do kółka fotograficznego. Wiesz?
Nie ma rzeczy lepszej. To wyobraź sobie, ja będąc w piątej klasie
być
podstawówki...
Być może nie ma, ale czy istnieje jeszcze w Polsce chociaż jedyne kółko fotograficzne?
Zdecydowanie, chociażby w Pałacu Młodzieży w Gdańsku.
Tak?
Ależ oczywiście. Oczywiście.
I mają tam pracownię z ciemnią?
Wczoraj byłem na koncercie mojej córki, która grała podsumowujący koncert rock. Ona tam się uczy grania na tak zwanych klawiszach. I był taki młody człowiek, który jestem pewny, że był z tego kółka. I miał dwa aparaty. Miał cyfrowego Nikona i miał chyba praktykę, czyli z lat 60., 70. aparat i robił i tu, i taki. Jestem przekonany, bo oni tam dość prężnie działają i to kółko funkcjonuje.
No to zasmuciłeś mnie, Grzegorzu, w takim razie, bo ja myślałem, że ja z tobą jak z tym starym dziadem, rozumiem, ponarzekam,
ja jestem starym dziadem,
panie, ale dawniej to było lepiej, dawniej życie było magiczne, a teraz zeszło ono na psy. Chyba się nie da.
Wiesz co, tak mówią ludzie, w takim razie, tak mówią, a tylko muszę to powiedzieć, tak mówią ludzie, którzy w tej chwili już mają swoje lata, wtedy byli młodzi. I strasznie prostu wspominają te czasy, kiedy byli młodzi. I chyba to jest to.
I nawet pochód pierwszomajowy był okej, był w porządku.
Tak, jak tu widzisz, proszę, spójrz na to wielkie zdjęcie. Tak. Jak wyglądał pochód pierwszomajowy na początku lat 50.
Na lektyce niosą jego moście w odświętnych garniturach wielki, ogromny aparat, tak?
Start. Ze skrótem WZK, aha, czyli Warszawskie Zakłady Kinotechniczne. To jest pierwszy start. Ten start jest olbrzymi, prawie tak duży jak ci panowie, którzy go niosą.
To dzisiaj z Grzegorzem Meringiem zaglądamy na wystawę i zaglądamy, tak w cudzysłowie mówiąc, do ciemni fotograficznej.
Pomysłowy Włodzimierz.
Jak to dawniej było, jak się zdjęcia robiło, o tym Grzegorz Mering opowiada, bo cały czas stoimy przy
jesteśmy w ciemni
gablotach, w których jest ciemnia, to przede wszystkim czerwona żarówka, prawda? Bo musi być ciemne, ale przy czerwonym świetle, bo ono nie szkodzi.
Nie szkodzi czerwone, aczkolwiek jak jest za silne, to ponieważ zmieniła się troszkę technologia, papiery fotograficzne też się zmieniły. W tej chwili najłatwiej dostać papiery tak zwane multigrade, czyli zmiennogradacyjne, i wtedy czerwone światło zbyt intensywne może te aparaty zaświetlić, używa się światła ciemnozielonego. To jest taka różnica. Chociaż moja żona bardzo była rozczarowana, jak weszła do ciemni i zobaczyła to zielone światło, mówi, no ale jak?
A zielone teraz jest, tak?
Poczekaj. A mówi, ale jak? Mhm. Ja specjalnie dla niej, takie specjalnie ciemniejsze filtry zamówiłem i mam czerwone, tak jak kiedyś, i mogę nimi operować, nawet stosując te współczesne papiery fotograficzne.
Miejsce z czerwonym światłem, tak, to jest. Brzmi dwuznacznie, proszę pana. No. Powiększalnik jest konieczny, tak?
Bo... Zdecydowanie. Może on nie jest konieczny stuprocentowo. Mhm. Można wykonać techniką stykową przy pomocy specjalnej maskownicy z szybą. Można dotknąć negatyw i papier fotograficzny, włączyć światło jakiekolwiek, naświetlić, zwywołać,
to się
uda.
Robi zdjęcie starym sposobem, tym analogowym. Wkłada się film do aparatu, tak? Robi pstrykane zdjęcia,
tak,
potem ten film wywołuje w czym, proszę pana?
W koreksie.
To jest takie pudełko, czarne pudełko, do którego właśnie w ciemni, ale przy całkowitym zaciemnieniu wkłada się ten film, tam nalewa chemii, można potrząsać kilka razy.
Włodku, nie pędź.
No dawaj.
Wszystko się zgadza. Nakłada się film w zupełnej ciemności, ale na szczęście koreks jest tak skonstruowany, że po założeniu filmu można go zamknąć,
tak,
i zapalić światło. Mhm. I w tym momencie to wlewanie chemii, ten dalszy proces, odmierzanie czasu, odpowiednie ruszanie tym koreksem, bo trzeba tą chemię czasami zamieszać, już wszystko odbywa się przy świetle tak zwanym zastanym.
W każdym
i tak dalej.
Razie do magicznego pudełka wkładamy film, nalewamy tam chemii, a potem ten film, proszę państwa, wyświetlamy na powiększalniku. Tak?
Tak.
Możemy rzucić go sobie na papier fotograficzny. Co ciekawe, bo to masz zegar fotograficzny.
Ale jaki?
No jaki? No,
nikt go nie zna.
Aha, ten ma zegar, dużo gałek.
Ten zegar nazywa się LEM 1001.
Ale LEM od tego Lema?
Wydaje mi się, że tak. Zobacz, jak on ma futurystyczny kształt. No, jak wnętrze statku kosmicznego.
Trochę tak wygląda.
I jeszcze przepięknie świeci. Teraz nie jest podłączone do sieci, ale ma takie specjalne lampy elektronowe w środku. Aha. I wyświetlają się takie przepiękne cyfry, które są na takich druecikach. To w ogóle nieprawdopodobne. I teraz to jest bardzo właśnie polskie aparaty fotograficzne, polski sprzęt, to jest trochę też czasami taka biała karta, że odkrywamy coś. Półtora miesiąca temu ten zegar pojawił się na Allegro. Niesygnowany. Nikt nie wie skąd, jak powstał. Wiemy tylko, że jest polski, bo jest tutaj nazywany i wszystkie napisy, nie wiem jak to się nazywa, na sitodruku, czy jakkolwiek na tej metalowej obudowie są tutaj...
To być może jakaś próbna produkcja nawet.
Ale spotkałem się z takim drugim i wygląda na to, że trochę tych zegarów powstało, ale są one niezmiernie rzadkie. Przepiękne. Musimy...
A jest okazja do tego, żeby jeszcze poodkrywać historię polskiej fotografii.
I cały czas odkrywamy. I cały czas odkrywamy nowe rzeczy.
A jak to było z tobą i z tą wystawą? To kiedy ty zbierasz te polskie aparaty fotograficzne? Nie tylko ty, ale to jest wasza wspólna wystawa, tak?
To jest wystawa z kolekcjonerem z Nysy, z panem Mariuszem Jedynakiem, który jest absolutnym mistrzem, który napisał 3 książki o polskich aparatach. Nie wyobrażałem sobie, znając go, zrobić wystawę samemu. On przepięknie dopełnił naszą kolekcję, przywiózł mnóstwo egzemplarzy, których znowuż ja nie mam. W związku z tym stworzyliśmy taką przekrojową wystawę. To trzeba nadmienić, że taka wystawa w Polsce nigdy się nie odbyła, poza tą naszą w 2014 roku.
Była w
pracowni Nierzącego. Tutaj w Hewelianum, a jeszcze wcześniej,
tak?
w 2000 w 2019 była w Hevelianum, taka malutka, która trwała tylko przez tydzień czasu, a wcześniej u Marka Mazura w 2014 roku. To były takie próby. W tej chwili mamy największą wystawę. I co ciekawe, gdybyś zaczął przeszukiwać Google, przeszukiwać internet, nie znajdziesz w innym miejscu wystawy poświęconej polskim aparatom fotograficznym. Nawet te znane muzea, czy w Krakowie, czy Muzeum Techniki w Warszawie, oczywiście są tam na ekspozycjach polskie aparaty, ale taka dedykowana wystawa, żeby pokazać kompendium tej polskiej produkcji, to się nigdy nie odbyło. Mamy tutaj.
To właśnie mamy tutaj, czyli od czego zaczyna się ta opowieść, ta historia o polskiej technice fotografowania?
Najprościej od XIX wieku.
Po prostu.
Mamy tutaj twórców, mamy tutaj pojedyncze egzemplarze aparatów drewnianych z mosiężnymi obiektywami. Niekiedy są to pojedyncze egzemplarze, niekiedy powstały większe ilości, zależy czy to był taki twórca, który nie miał dużej fabryki, czy właśnie jeżeli na przykład mówimy o fabryce FOS w Warszawie, która produkowała przez wiele lat na najwyższym poziomie technologicznym wspaniałe rzeczy.
A potem przyszedł ten okres międzywojenny.
O tak, to prawda. Przyszedł okres międzywojenny. Tu też mamy reprezentację fabryk, które w tak zwanym międzywojniu produkowały. To jest Paweł Sopkowski w Chodzieży. To są bracia Pawelscy w Warszawie. To jest fabryka Żelazkiewicza. Przepięknie, w dużej ilości prezentujemy tutaj modele wytwarzane w tych fabrykach, włącznie z modelami prototypowymi.
A potem po II wojnie światowej przyszedł słusznie nam miniony.
Centralnie planowana gospodarka decyzją Zjednoczonej Partii Robotniczej. Tutaj mamy taki piękny cytat. Jak to się zaczęło?
Musimy wyraźnie stwierdzić, że zaopatrzenie ludności w artykuły powszechnego użytku metalowe, elektrotechniczne jest niedostateczne. Należy poczynić wszelkie niezbędne kroki do poprawienia sytuacji i uzyskania przełomu na tym odcinku. Proszę bardzo.
Przekonywał Hilary Minc, członek Biura Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
I co z tego wynikło?
No wynikło z tego, że wszedł do produkcji aparat Start, potem aparat Druh, aparat AMI, aparat Phoenix, aparat Alfa. I te nazwy prawie ich nie zna. To jest dla mnie zadziwiające. Ja zrobiłem taką kwerendę. Zacząłem wypytywać moich przyjaciół, kolegów, którzy się zajmują fotografią, przypadkowe osoby. Czy oni w ogóle pamiętają, czy znają, czy obiło im się uszy?
To prawda, no to myślę sobie, o Zenit, o tym każdy marzył, prawda, żeby mieć.
No i padły Zenita. Takie odpowiedzi. Zenit, aparat
Zmiana,
polski.
Proszę bardzo.
No to jak to słyszę, Zenit, nieprawda. Aparat polski, to jest nieprawda, to są aparaty
radzieckie.
Czasami padła nazwa Start, czasami nazwa Druh, ale to rzadko. No i teraz, no ta wystawa również ma walor edukacyjny, żeby pokazać, że naprawdę ten przemysł funkcjonował, że to były piękne rzeczy. Ale chciałbym wrócić do jednej rzeczy, bo ty zadałeś mi pytanie, jak to się w ogóle zaczęło. Ja chciałem opowiedzieć, jak to się zaczęło u mnie z aparatami polskimi. Znany nam gdański konstruktor miniaturowych aparatów fotograficznych Marek Mazur. Zaprzyjaźniłem się z nim. Przecudowny człowiek. Tu też jest poświęcona część wystawy jego
i na tym, jego na tej
twórczości.
Części można zobaczyć drewniany aparat Marka Mazura, w którym nie ma ani jednej metalowej albo z innego tam tworzywa sztucznego części.
Co więcej,
nawet sprężyny są drewniane.
Co więcej, w tym aparacie jest też obiektyw z soczewką z bursztynu bałtyckiego. Więc mamy tu nieprawdopodobne połączenie umiejętności, połączenie materiałów absolutnie niezwykłe. No i wracając do Marka, spotkałem Marka, byłem u niego kilka lat temu, zaczęliśmy o tym rozmawiać. On pyta się mnie, no ja wiem, że ty kolekcjonujesz aparaty fotograficzne, no jak ty je kolekcjonujesz? No więc tak byłem zdziwiony pytaniem. Odpowiedziałem, że no kolekcjonuję po prostu, co mi wpadnie w ręce, coś fajnego i tak dalej. Ktoś mi coś podaruje, no to zbieram.
Rozmawiamy o czasach, proszę Państwa, gdy Allegro jeszcze nie było.
Zważywszy, że zbieram ponad 20 lat aparaty, to rzeczywiście już nie pamiętam, kiedy dokładnie Allegro weszło. No w każdym razie i Marek tak na mnie spojrzał, mówi, słuchaj, ale tak trochę bez sensu. No bo to wiesz, to można tak zbierać, obrośniesz w ilości i co. Weź sobie znajdź jakiś klucz. Tak sobie zdałem sprawę, w zasadzie to jest pomysł. Trzeba znaleźć jakiś klucz tej kolekcji. I tak bez namysłu w zasadzie odpowiedziałem, Marek, to będą polskie aparaty. I Marek tak na mnie spojrzał i jedyne co odpowiedział, to mówi, nie wiesz z czym się mierzysz. A ja mówię, tak pomyślałem, no jak z czym, no Druh, no co tam jeszcze może być, nie? Dopiero potem, jak zacząłem wgłębiać się, jak zacząłem poświęcać temu czas, szukać informacji, okazało się, że to jest przepiękna karta naszej historii, która trwa właśnie od XIX wieku.
A propos tej przepięknej karty, wiesz, ten świat fotografii kojarzy się jednak z innymi firmami, bo jeżeli zapytać kogoś, jakim to aparatem fotograficznym chciałby on fotografować, to na pewno powie, że Leica, no niech będzie, prawda?
No, jasne, można Canon. I Leica. Canon, Leica, Nikon, prawda?
Ale ja, żeby czymś
Yashica,
polski?
Kontax, no właśnie. To w ogóle było, to w ogóle było taki przedmiot rozmów, kogo to zainteresuje. Ale powiem ci, że też panowie, do których pojechaliśmy, którzy się tym zajmowali wtedy w latach 50., 60., tutaj przez chwilę widziałeś film, tutaj się panowie pojawili, pan Piotr Matejuk, Stefan Surdy
na filmie.
I inni, tak. I zresztą też byli u nas tutaj na wernisażu kilka, panowie mają około 90 lat, czy nawet ponad 90
to
niektórzy.
Konstruktorzy z lat 60.
Konstruktorzy,
na przykład, 70.
I oni, jak myśmy u nich się pojawili po latach teraz, żeby zrobić film, żeby ich w ogóle powiadomić, że taka wystawa ma powstać, dokładnie zadali mi to samo pytanie, a kogo to dzisiaj obchodzi? Kto się tym zainteresuje? To samo tutaj było, te rozmowy były w Hevelianum z Pawłem Golakiem. No stwierdziliśmy, że tak, że zainteresuje. Ci, którzy są zainteresowani designem. Kiedyś mówiło się wzornictwo przemysłowe. Ci panowie, którzy tutaj byli u nas na wystawie, inaczej nie powiedzą, tylko że to jest wzornictwo przemysłowe. Ludzie, którzy kiedyś te aparaty mieli. Ludzie, którzy chcieliby dzisiaj fotografować analogowymi aparatami. Chcą zobaczyć, jaki mają wybór. Co właściwie w tej chwili można by jeszcze użyć. Czym można byłoby fotografować? Prawda jest taka, że można byłoby fotografować dzisiaj wszystkim, bo te rzeczy są w pełni użytkowe. Można założyć rolkę filmu i robić zdjęcia.
Ale przede wszystkim no, dla mnie to jest taka bardzo piękna, sentymentalna wystawa, dlatego że są tutaj aparaty, ale też są rzutniki na przykład. Kiedyś, proszę Państwa, to się robiło slajdy.
To prawda. Można było zamiast filmu założyć film czarno-biały, film kolorowy, można było założyć slajd.
Co ciekawego, jest tu magnetofon szpulowy. Taki miałem, proszę pana. Trochę wyższy, lepszy model, bo tu jest ZK-140, a ja miałem ZK-140T. Nie wiem,
to
od
prawda,
czego
ale,
było.
ZK-140 jest dużo rzadszym magnetofonem. Z tą literką T można łatwiej dostać, więc nie wiem, czy rzeczywiście miałeś, może miałeś lepszy. W każdym razie to jest oczywiście nie do końca polski sprzęt, bo to jest sprzęt robiony na licencji, ale był robiony w Polsce. Dlaczego on tu w ogóle stoi?
No właśnie.
Ponieważ można było robić coś w rodzaju diaporamy, teraz powiedziałoby się podcast. Można było połączyć wyświetlanie slajdów z muzyką. I tutaj akurat mamy taki zestaw, mamy tutaj takiego Diapola Automat z takim właśnie magnetofonem i na tym magnetofonie poza muzyką nagrywało się takie dźwięki, takie znaczniki, które były odczytywane przez ten projektor i można było puścić proces odtwarzania.
A projektor zmieniał zdjęcia.
Projektor automatycznie przy pomocy magnetofonu i tych sygnałów zmieniał zdjęcia. No proszę pana, to cudowne.
No podziw po prostu i szacunek. Ja przede wszystkim podziw i szacunek mam za opowieść o tej wystawie, bo przed chwilą tutaj oprowadzałeś, bo są oprowadzenia kuratorskie,
tak
prawda?
Jest w środę
i oprowadzałeś
zawsze
taką małą wycieczkę i towarzystwo było tam zafascynowane tym, o czym
absolutnie,
ten mówisz,
absolutnie.
Całkowicie.
Absolutnie, tak.
I to jest taki klucz, myślę sobie, do zrozumienia tej wystawy. Bo można przyjść, zobaczyć o ładny, o stary, o tam z lat 50., 60., 70.,
no,
o to z mojego dzieciństwa, ale to nic nie mówi.
Może ludzie oczekują tej nostalgii, może im tego brakuje dzisiaj, może w tym pędzącym świecie czasami trzeba się zatrzymać, coś innego zobaczyć. No, myślę, że ci ludzie, którzy tu przychodzą, są generalnie ciekawi świata. Ciekawi tego, co kiedyś było. Ja znam mnóstwo takich ludzi. To są pasjonaci, to są ludzie szczęśliwi, którzy czegoś takiego właśnie w życiu szukają, takiego kontaktu, nie? Myślę, że tutaj mogą to znaleźć. No, spacer kuratorski jest o tyle fajny, że tutaj mogę okrasić to fajnymi opowieściami. Nie jest to tylko sucha wystawa i jakieś plakietki, które można sobie tutaj przeczytać. Zresztą przy wystawie też jest fajna rzecz, bo została wydana publikacja. Autorem jest Mariusz Jedynek, ten pan, z którym tutaj razem wspólnie robimy tą wystawę.
Ale też
wystawę.
Można zobaczyć film.
Genialny film, 22 minuty, o ile pamiętam. Na filmie są właśnie panowie, którzy wtedy przed laty, w latach 50., w latach 60., byli czynnymi konstruktorami. Jest też profesor ASP z Warszawy i inni, którzy mieli tutaj bardzo duży wpływ na to, jak te aparaty wyglądają, jak one pracują, jakie są rozwiązania techniczne zastosowane w nich.
To jeżeli pozwolisz, polecam Państwa uwadze gorąco, gorąco. Samą wystawę, ale przede wszystkim w środę te oprowadzenia kuratorskie.
Środa, godzina 17.
Serdecznie zapraszam. Do końca wakacji w Hewelianum wystawa aparatów.
To prawda, do 3 września, o ile pamiętam.
A na zakończenie co? Selfika sobie strzeli,
prawda? No z przyjemnością, no ale zobacz, no i co? I komórka, no dobrze. No.
Są komórki analogowe.
Ale szczerze mówiąc, takiego selfika takim aparatem sprzed laty byłoby trudno zrobić. Chociażby dlatego, że większość tych obiektywów można ustawić ostrość od metra. To trzeba mieć naprawdę długą rękę, żeby sobie takie zdjęcie zrobić. Po tym jest niepraktycznie, bo trzeba znaleźć ten przycisk i odpowiednio wykadrować, czego też nie widzimy. To jednak do selfików komórka lepsza.
Dawniej było lepiej, ale współcześnie jest wygodniej. O, tym możemy zakończyć?
Łatwiej, wygodniej, szybciej. Tak możemy zakończyć.
No to ciach, po selfiku.
Ciach, po selfiku.
Pomysłowy Włodzimierz.